Chwała Bogu, bracia i siostry. Tak jak Sebastian już mówił wcześniej, wczoraj był rzeczywiście historyczny dzień i możemy się z niego wszyscy cieszyć, bo pierwszy raz w historii naszej reprezentacji udało się pokonać reprezentację Niemiec. Ale dzisiaj też jest kolejny dzień naszego życia, kolejny dzień, kiedy możemy zastanawiać się nad Bożym Słowem, kiedy możemy żyć tym Bożym Słowem. I chciałbym, żebyśmy też pomyśleli może trochę w kontekście tego meczu. Ja osobiście nie oglądałem go wczoraj. Mogłem przeczytać relacje w internecie, mogłem zobaczyć też rano bramki, bo już zostały umieszczone też w internecie i słyszałem, że nasza reprezentacja naprawdę dobrze zagrała. Naprawdę wiele wysiłków to wszystko włożyli. I chciałbym, żebyśmy właśnie o tym wysiłku fizycznym pomyśleli. O tym, co tak właściwie on nam daje i co Biblia mówi na temat takiego wysiłku fizycznego. I kiedy czytamy Słowo Boże, to wiemy, że wysiłek naszego ciała przynosi niewiele pożytku, o czym też możemy przeczytać w Słowie Bożym. A jak byliście w zeszłym tygodniu na nabożeństwie, to mogliście słyszeć, czym się dzieliłem, jak Bóg dotyka mnie ostatnio tematem Ducha Świętego, jak Bóg mówi mi, kim tak właściwie jest Duch Święty, co On tak właściwie robi. I odkrywam tak właściwie Go na nowo. I odkrywam, że On wspaniale nas wspomaga, wspaniale działa w naszym życiu. I to jest niesamowita sprawa, bo zanim przyszedł Chrystus, zanim pojawił się tu na ziemi i wypełnił zakon Mojżesza, który został dany przez Boga, w którym było 613 praw, nie tylko 10 przykazań, o których najczęściej słyszymy. Tam było 613 praw. I dzisiaj, w 2014 roku, my nie jesteśmy już pod tym prawem Mojżesza. Nie jesteśmy pod tym prawem, ponieważ Chrystus je wypełnił. Chwała Bogu za to, bo 613 przepisów czy 613 przykazań nie wiem, czy jestem w stanie zapamiętać wszystkie, a co dopiero je wypełniać. Ale my nie jesteśmy już pod tym prawem mojżeszowym. Jesteśmy pod prawem Chrystusa, które można streścić w taki sposób. Masz kochać Boga z całego serca, ze wszystkich myśli, ze wszystkich swoich sił, a swojego bliźniego tak jak siebie samego. I z jednej strony jest dużo łatwiej, bo jest tylko jedno prawo. Jedno złożone zdanie, które wydaje się wcale nie być takie trudne. Ale z drugiej strony, żeby wykonać to, to jest dużo trudniej. Bo kto z nas jest w stanie cały czas myśleć o Bogu? Kto z nas jest cały czas w stanie ze wszystkich swoich sił działać wszystko tylko i wyłącznie dla Boga? Albo kto z nas cały czas myśli o swoim bliźnim i nigdy nie myśli o sobie, nigdy nie jest egoistą? Ja mam wspaniałą żonę Danusię, ale z przykrością muszę stwierdzić, że pomimo moich wszelkich wysiłków ja też nie jestem w stanie dla niej robić wszystkiego tak, jakbym zawsze myślał tylko i wyłącznie o niej. Zdarza mi się być czasami egoistą. Możecie podejść do niej po nabożeństwie i spytać, pewnie padnie trochę komplementów w moją stronę, ale zawsze jest tak, że coś nie wyjdzie. Dzisiaj rano też mieliśmy taką małą sprawę, która wyniknęła w trakcie, kiedy już się wybieraliśmy na nabożeństwo. I ja nie jestem idealny i nigdy nie będę. I dobrze, że nie muszę. Bóg mówi, że mamy być idealnymi, ale nie mamy być idealnymi sami z siebie. Bo Jezus, kiedy odchodził, Jezus, kiedy mówił do swoich apostołów, do swoich uczniów, że On musi iść na krzyż, że On umrze i że On odejdzie z tego świata, obiecał coś więcej. Jezus w Ewangelii Jana, 14 rozdział i 15 werset mówi tak. Jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. Ja natomiast będę prosił Ojca i da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. A wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. I Jezus od samego początku wiedział, że my nie jesteśmy w stanie wypełnić prawa mojżeszowego. On od samego początku wiedział, że potrzebna jest nam pełna Ewangelia, czyli Jego śmierć na krzyżu, że my nie jesteśmy w stanie zaskarbić sobie tej Bożej łaski, nie jesteśmy w stanie zrobić czegokolwiek, żeby tak właściwie dostać się do nieba. I to Chrystus musiał iść na krzyż, to Chrystus musiał wycierpieć za nas na tym krzyżu, aby Boża sprawiedliwość i Boży gniew zostały zaspokojone. I czytamy o tym też w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset mówi tak. On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Boga. Dzięki Jezusowi, dzięki Chrystusowi my w końcu jesteśmy sprawiedliwi, nie z naszych własnych uczynków i nie jesteśmy w stanie w żaden inny sposób tego osiągnąć. Ale wiecie, Ewangelia nie kończy się tylko i wyłącznie na krzyżu, bo nie dość, że nie byliśmy w stanie sprostać wymogom prawa mojżeszowego, Jezus o tym dobrze wiedział, tak Jezus też wiedział, że nie jesteśmy w stanie sprostać temu, żeby wypełniać Jego prawo w pełni, z naszej własnej siły, z naszej własnej mocy, że my nie jesteśmy w stanie wypełnić nawet tego prawa. Dlatego Jezus obiecał opiekuna. Opisał go tak w Ewangelii Jana 14, rozdział 26 werset. Opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Wiecie, nie musimy robić wszystko i wyłącznie naszym własnym wysiłkiem. My zostajemy nauczani przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Wiecie, Duch Święty zaczął swoją posługę, powiedzmy, w Kościele w Dzień Zielonych Świąt, kiedy uczniowie Jezusa, kiedy 120 uczniów Jezusa było wszyscy razem zebrani w jednym miejscu. I wtedy Duch Święty przyszedł w postaci, czytamy, jakby języków ognia. Wstąpił na nich i przemienił ich, wypełnił, że nie bali się wyjść i głosić Ewangelii. I Duch Święty został dany nam właśnie po to, żebyśmy zostali wzmocnieni, żebyśmy mogli w końcu wypełnić to prawo Chrystusa. On przyszedł, aby pomóc nam żyć Ewangelią. Jeśli jesteśmy blisko Boga i żyjemy w Nim i z Nim, to On udziela nam tego Ducha każdego dnia. Dokładnie każdego dnia udziela nam tego Ducha na nowo. Wzmacnia nas, abyśmy byli w stanie upodobnić się do Chrystusa, bo Chrystus zawsze był wypełniony Bożym Duchem. I jeśli będziemy starali się robić dobre rzeczy tylko i wyłącznie przy pomocy naszych własnych sił, to nie osiągniemy zbyt wiele. I Paweł napisał o tym w liście do Galacjan. Kiedy czytamy list do Galacjan, można zauważyć, że on mówi do nich, że słuchajcie, stare przeminęło, że zakon już nie ma miejsca, ten zakon prawo mojżeszowe nie ma już miejsca. Nie musicie się obrzezywać, bo to nie ma żadnego znaczenia. Teraz wypełniamy zakon Chrystusa. I nie uczynki waszego ciała, nie wasze starania cielesne są tutaj najważniejsze. Nie to, żebyście sami się realizowali, tylko żeby Duch Święty realizował w was i przez was to wszystko. I on w 5 rozdziale listu do Galacjan mówi tak, od 16 wersetu. Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądze ciała. Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak, by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. Wiadomo, co bierze się z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie i w duchu też postępujemy, nie bądźmy żądni próżnej chwały, nie drażnijmy w ten sposób jedni drugich, ani nie kierujmy się wzajemną zazdrością. I Paweł mówi tutaj, w tym fragmencie, o dwóch możliwościach, jakie nasze życie niesie, o dwóch możliwych owocach, jakie są możliwe do osiągnięcia. Albo będziemy wydawać owoce naszego własnego ciała, albo będziemy wydawać owoc Ducha Świętego. I zauważcie, jaka tam jest fundamentalna różnica pomiędzy tymi owocami. Kiedy przeczytamy jeszcze raz ten fragment, zauważymy, jakie są straszne rzeczy, które wywodzą się z ciała. Jest mowa o tym, że jest nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Jak czytam tą listę, już mi się robi niedobrze, a co dopiero jakby w moim życiu to wszystko miało być obecne, a nie daj Boże jeszcze wszystko naraz. I żaden z nas, żadna osoba z nas nie chce chyba wydawać takich owoców. I kiedy porównamy to z listą, którą mówi na temat owocu Ducha Świętego, widzimy dużo różnic, dużą różnicę. I kiedy czytamy, to sprawa z owocem Ducha Świętego ma się zupełnie inaczej. Bo jest jeden owoc Ducha Świętego i czytamy, że jest nim miłość, jest nim radość, jest nim pokój, jest nim cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i powściągliwość. Zauważcie, tutaj nie ma liczby mnogiej. Tu nie jest powiedziane, że owocami są miłość i radość i wierność i dobroć. Jest jeden owoc, który ma jakby 9 smaków. Jest wszystko razem, łączy się w jeden owoc. Nie można mieć jednego bez drugiego w Duchu Świętym. Wiadomo, że nie wszystko naraz się rozwija, tak samo jak nie wszystkie owoce, czy nie każdy owoc w tym samym czasie dojrzewa. Ale wszystkie razem tworzą jeden duży owoc Ducha Świętego. I my naszymi staraniami możemy udawać niektóre rzeczy, możemy starać się sami to wyprodukować. Możemy niektóre z tych cech emulować, udawać, że są obecne w naszym życiu. Ktoś z was może jest radosny z natury, to akurat tego już nawet Duch Święty nie musi mu pomagać czynić. Może ktoś z nas jest dobry, może ktoś jest cierpliwy, ja akurat często mam z tym najmniejszy problem. Może ktoś z was ma jeszcze inne cechy, które są wymienione tutaj jako owoc Ducha Świętego. Ale to, że my będziemy starali się sami tworzyć ten owoc, to jeszcze nie jest to, co mamy osiągnąć. Kiedy dopiero będziemy mieli pełnię tego wszystkiego, to jest prawdziwy owoc Ducha Świętego. I wtedy dopiero będziemy podobni do Chrystusa. Bo kiedy przeczytamy tę listę, kiedy widzimy te wszystkie 9 rzeczy, to naprawdę tak, jakbyśmy widzieli Jezusa Chrystusa. Bo Jezus Chrystus był tym, który miał pełnię tego owocu Ducha Świętego. On nie robił nic sam z siebie. On nie robił nic, co przyniosłoby tylko Jemu chwałę. On zawsze wszystkie cuda, wszystkie rzeczy, które czynił, czynił tylko i wyłącznie z mocy Ducha Świętego. Nic, co uczynił, nie było bez Jego pomocy. I kiedy myślę o tym, jak my często, jak ja często staram się stworzyć coś samemu, kiedy nie oddaję tym Bogu chwały, jak zapominam o tym, żeby prosić Go o pomoc w takich najróżniejszych sprawach, przypomina mi się historia z mojego życia, może nawet nie dokładnie historia, tylko jeden przedmiot, który kiedyś spotkałem na swojej drodze. Wiecie, kupiłem kiedyś napój niegazowany. I to był napój niegazowany o smaku czarnej porzeczki pewnego polskiego producenta. I wiecie, co tam było napisane na etykiecie? Jaki tam był skład? Przeczytam wam specjalnie, znalazłem taką etykietę. Jest woda, cukier lub i sok glukozowo, syrop glukozowo-fruktozowy, jest regulator kwasowości, kwas cytrynowy, aromat i uwaga, sok z czarnych porzeczek otrzymany z zagęszczonego soku, który wynosi w sumie 0,1%, dodatkowo koncentrat barwiący z czarnej marchwi i jakiś tam jeszcze barwnik E150D i kwas askorbinowy, który ma być utleniaczem. Butelka miała jakiś 1,5 litra, 1 litr i chyba 750 ml. 1750 ml. 1% z tego to jest 17,5 ml. A wspomniane 0,1% to zaledwie 1,75 ml. Wiecie, ja czułem się w pewien sposób oszukany przez tego producenta, bo on mi obiecywał, że to jest napój z czarnych porzeczek, że to jest napój o smaku czarnych porzeczek, ale czarnych porzeczek tam prawie nie było. I tak samo jest z naszym życiem czasami, kiedy my pokazujemy swoim życiem, że mamy ten owoc Ducha Świętego, ale tak właściwie udajemy ten owoc. Kiedy tak właściwie to my przyjmujemy sobie chwałę, bo to naszym wysiłkiem jest wszystko robione. I nie prosimy Boga, aby On pomagał nam rozwijać w sobie te cechy. Ale miałem też inne doświadczenia, też a propos soków. Niedawno byłem na korepetycjach u jednego z moich uczniów tutaj w Nowym Tomyślu i byłem świeżo po obiedzie, jego mama zaproponowała mi coś do picia, herbatę czy coś chłodniejszego. Stwierdziłem, że herbaty może nie, ale coś chłodniejszego chętnie się napiję. I zaproponowała mi sok z marchwi i bodajże to był chyba z jabłek. I kiedy podała mi ten sok, on może nie wyglądał idealnie, pięknie, bo był dosyć mętny, nie był może z wyglądu najlepszy, ale nigdy w życiu nie piłem tak dobrego soku. Wiecie, później dowiedziałem się od niej, że to nie był wcale żaden kupny sok czy coś takiego, tylko po prostu ona sama go zrobiła. Ona sama go zrobiła, bo miała jakąś maszynę specjalną do tego. Ale to był sok stuprocentowy. Kiedy naprawdę napiłem się tego prawdziwego, stuprocentowego soku, poczułem różnicę. Nie byłem w żaden sposób oszukany. I tak samo w naszym życiu jest. Mamy to porównanie teraz widoczne. Ja z mojego życia to mówię, może nie jest to idealny przykład, ale chciałbym, żebyście zrozumieli, że to, że my jesteśmy w stanie wytworzyć w sobie miłość do innych ludzi, że to, że my jesteśmy w stanie być dobrzy dla innych ludzi, to jeszcze nie jest to. Bóg chce, żebyśmy wydawali prawdziwy owoc, a prawdziwym owocem jest owoc Ducha Świętego. I pytanie, jak go zdobyć? Jak można wydawać ten prawdziwy owoc? Gdzie go kupić? Ile to kosztuje tak właściwie? I Jezus obiecał nam, czytałem, że On da nam tego Ducha Świętego. Tak samo jak zbawienie dostajemy z łaski, tak samo uświęcenie też dostajemy z łaski. Nasze życie całe jest z łaski. Dlatego naszym zadaniem jest prosić Boga, by dawał nam codziennie na nowo Ducha Świętego i my Go otrzymamy za darmo. Może to się wydaje wręcz nielogiczne, może wydaje się dla niektórych za łatwe, ale tak to działa. Bóg chce, żebyśmy prosili Go o to, żeby dawał nam swojego Ducha. Żebyśmy polegali na Nim, a nie tylko i wyłącznie na nas samych. Tak samo jak nie jesteśmy w stanie zapracować na zbawienie, tak samo nie jesteśmy w stanie zapracować na nasze uświęcenie. Tylko Bóg może nam w tym pomóc. Tak właśnie jest z naszym całym życiem, tak jest z owocem Ducha Świętego. I chciałbym, żebyśmy pomodlili się teraz, żebyśmy dziękowali Bogu za Ducha Świętego, za Jego działanie w naszym życiu, żebyśmy prosili, żeby działał więcej, żeby dawał nam Go więcej, aby przynosił obfity owoc i abyśmy my z tym nie przeszkadzali naszymi własnymi staraniami, żebyśmy nie udawali też nic. I chciałbym, żebyśmy też przepraszali Boga, jeżeli tak się już działo w naszym życiu, że przywłaszczaliśmy sobie to, co jest Jego zasługą, albo jeżeli staraliśmy się udawać, że coś w nas jest i staraliśmy się sami tworzyć te różne owoce. Chciałbym, żebyśmy dziękowali Bogu za to wszystko, co robi w naszym życiu. Chciałbym, żebyśmy teraz powstali do modlitwy, żebyśmy dziękowali, prosili i przepraszali Boga. Amen.